Moja lektura zaczęła się od rzutu okiem na okładkę, która bardzo się na mnie gapiła. Wiedziałam tylko tyle, że numer jest o Brazylii. Od razu zaczęłam jakoś tak pracować na skojarzeniach, mimo że ta okładka to jest kadr z pracy wideo polskiej artystki Adrianny Majdzińskiej, o której możecie Państwo przeczytać w tym numerze w sekcji plastycznej. Jest doskonały tekst pana profesora Lechosława Lameńskiego, polecam. Chciałam się nad tym okiem zatrzymać, bo niewiele wiem o Brazylii, chociaż pracuję na kontynencie nie tak odległym. Jestem amerykanistką, więc Ameryka Północna. I patrząc na to oko zamknięte w trójkącie relacji z kwadratem, prostokątem, kwadratem, pomyślałam sobie od razu, że widzę związek tutaj, bo skojarzyło mi się to zupełnie z taką oświeceniową wyobraźnią, z której rodziła się także nowoczesna Brazylia. Stany Zjednoczone powstały troszeczkę wcześniej, ale to jest ten sam okres atlantyckich rewolucji oświeceniowych i tak jak w Stanach znajdujemy ten symbol nawet na jednodolarowych banknotach, czy też na odwrocie wielkiej pieczęci Stanów Zjednoczonych, to pomyślałam, że to samo mogłoby mieć znaczenie Brazylii właśnie dla tego oświeceniowego momentu powstania tego państwa i również poszła moja myśl w stronę też wielości religii, synkretyzmu, no bo nam się to kojarzy z Trójcą Świętą. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła w związku z tym okiem do głowy, że też jakaś taka pamięć reżimów, dyktatur brazylijskich i w tym oglądzie to oko staje się jakimś takim narzędziem nadzoru, jakimś takim narzędziem inwigilacji i kontroli. To jedna rzecz. A druga rzecz, to ta trójca, to mnie się kojarzy również z takim drugim wytrychem, czy też oczekiwaniem wobec literatury i kultury brazylijskiej, a mianowicie z trzema różnymi poziomami, mediami, modalnościami, o których możemy myśleć, omawiając literaturę. Ja zaraz powiem, co mam na myśli i skąd to oczekiwanie. Mam na myśli coś, co James Joyce nazwał verbi voco visual w swoim ostatnim dziele Finneganów Tren, gdzie mówił o takiej właśnie jedności słowa, obrazu i dźwięku. I mój wzrok od razu pobiegł tutaj na to, co zapowiada akcent swoim zwyczajem. Konsul honorowy poleca. Muzyka, kino, literatura. Czyli już mamy tę potrójną zapowiedź obrazu, słowa i dźwięku. A jeszcze dodatkowo, skąd takie moje oczekiwanie? Nie ukrywam, że o Brazylii nie wiem za dużo. To, co wiem, to wiem od amerykańskiej krytyczki, akademiczki, teoretyczki poezji modernistycznej, pani profesor Marjorie Perloff, która przez całe swoje życie badawcze szukała jakichś takich ukrytych korzeni awangardy nowoczesnej, która według niej się nie zrealizowała. Ona pracowała na poezji i uważała, że ten rewolucyjny impuls, który widzimy we wczesno dwudziestowiecznej sztuce i poezji w eksperymencie, że to gdzieś zniknęło. I ona szukała również na terenach literatury i poezji współczesnej znaków, które by mówiły, że jednak ten impuls żyje. Zresztą była bardzo krytyczna wobec większości poezji, mówiła, że jest zdumiewająco mało ambitna, jeśli chodzi o pracę na języku, na materialności słowa. Ale dlaczego o tym opowiadam? Bo mówiła, że tylko w Brazylii współcześnie znajduje ten impuls, że on jest żywy w Brazylii. Ona była zafascynowana brazylijskimi poetami konkretnymi, braciami de Campos, szczególnie Augusto de Campos, który zresztą założył ruch poezji konkretnej. Przekraczał wszelkie granice, które narzucają nam takie myślenia obwarowane dualizmami, jakimiś takimi oddzielnymi kategoriami. Zresztą on dalej ma 90 parę lat, on dalej jest bardzo aktywny i działa również w sferze cyfrowej, ale też współpracował z muzykami, z Caetano Veloso. I ja jakoś tak sobie wyobraziłam właśnie pod wpływem Perloff, która zresztą jeszcze zapoznała mnie też z młodą Brazylijką, która jest współredaktorką takiego brazylijskiego odpowiednika Akcentu, Revista Rosa to się nazywa. Namawiam Państwa do zobaczenia, bo to jest w wersji cyfrowej. Tam się wszystko rusza, jest przepiękne typograficznie, czyli też realizuje ten verbi-voco-visual, verbalno-wizualno-wokalny postulat. I ja sobie tak wyobrażałam, że w tej Brazylii to ludzie robią takie super rzeczy, które sięgają gdzieś do tych pierwszych awangard, ale jednocześnie są przetwarzane na nowo, żyją w tych nowych formach, również w cyfrowych. No i otwierając numer, tego oczekiwałam. Czego jeszcze oczekiwałam? No jeszcze Brazylia mi się przede wszystkim może kojarzy z muzyką. I też sobie myślałam, okej, muzyka, czy tu znajdę coś o muzyce? No na pewno, bo zawsze jest ta sekcja. Zresztą ta trójca jest takim zresztą naczelnym, organizującym systemem przecież Akcent. Kwartalnik o literaturze, sztuce, gdzie jest sekcja plastyczna i muzyczna. Więc jeśli chodziło o muzykę, no to też po przeczytaniu zdałam sobie sprawę, jak mało wiem. Ale myślałam, samba, okej, dźwięk, ruch, rytm, czyli właśnie ten woko, warstwa, ale bossa nova, szept, gdzie może język staje się naczelny, jest jakąś taką formą literacką, gdzie pauza znaczy. No ale tu się okazuje, że możemy jeszcze więcej przeczytać również o tańcu, również o takich rodzajach muzyki, która jest jakimś amalgamatem różnych kierunków. I tu przy okazji ja polecę te dwa teksty, które są zupełnie niezwykłe. Jeden to jest chyba, niechronologicznie o nich mówię, Jarosława Sawica z Akademii do Dżungli, gdzie właśnie autor, pisząc o muzyce, często operuje obrazem. Cytuję: w tym całym niezwykłym bogactwie muzyki brazylijskiej, która, mówiąc obrazowo, przypomina tęczę oglądaną przez lunetę kalejdoskopu, znajdziemy artystę absolutnie wyjątkowego. Mowa o Egbercie Gismontim, twórcy, którego skalę talentu da się porównać w świecie muzyki popularnej chyba tylko z Frankiem Zappą. A tak a propos wymowy, przepraszam jeśli kaleczę, portugalski, brazylijski, ale czyż on też nie jest nie tylko właśnie językiem verbi, ale też woko, on tak przepięknie brzmi.
Chyba ja pamiętam, że tam się mówiło jakoś Gismonti, czy coś takiego. No. Mamy tutaj pewnie eksperta, bo mamy jednego Brazylijczyka na sali. Jak się wymawia Gismonti? Gismonti?
Gismonti. Przepięknie. A dziękujemy za odpowiedź drugiemu autorowi tekstu o muzyce, Akcencie. Bardzo oryginalny w formie tekst, poświęcony czemuś nieoczywistemu, brazylijskiej muzyce orkiestrowej. Fascynujący przewodnik, chociaż mały, tak ma w tytule, mały przewodnik po dziełach brazylijskiej muzyki profesora Eduarda Frigatiego, muzyki klasycznej, dodam, w przekładzie z portugalskiego Pauliny Łuciuk-Frigatti. No dla mnie to jest odkrycie innych dźwięków Brazylii nieznanych. Co więcej, do posłuchania niemal natychmiast, dlatego że, nie wiem, czy to się w Akcencie zdarzało, czy to pierwszy raz.
Nie, to pierwszy raz.
Na końcu tekstu jest kod QR, który prowadzi nas bezpośrednio do playlist. No bo ja w pierwszym odruchu, jak zaczęłam czytać artykuł, to zaczęłam grzebać po YouTubie i szukać tych rzeczy. A dopiero przeczytawszy ten tekst, zobaczyłam, że ja mogę sobie tego, że ja mam to po prostu podane na tacy. Usłyszmy trochę portugalskiego, brazylijskiego.
Może być, no. Będzie łatwiej. Znam trochę polskiego, no. Dobry wieczór, no. Vim estudar com o professor Penderecki e eu acabei conhecendo a Paulina no estúdio de eletroacústica.
Mąż przyjechał, aby studiować z Krzysztofem Pendereckim i spotkał mnie w studiu muzycznym.
Eu precisava de um... E tem a ver com, talvez, com a revista, porque eu fiz uma música eletroacústica inspirada num poema de um importante poeta brasileiro.
Ma to pewien nawet związek z czasopismem, dlatego że tworzył wtedy utwór elektroakustyczny, który bazował na wierszu znanego poety z Brazylii.
Esse poeta chama Vinícius de Moraes, a peça chama Rosa de Hiroshima.
Jest to wiersz Róża z Hiroshimy, Viniciusa de Moraesa.
I Vinícius foi colaborador do Antônio Carlos Jobim.
A Vinícius współpracował z Carlosem Jobimem.
Voltando à nossa história, eu precisava de uma voz que estivesse declamando o poema que eu ia usar na peça.
Wracając jednak do historii, potrzebował głosu, który mógłby przeczytać ten wiersz.
Cheguei dia mais cedo no estúdio, encontrei a Paulina e eu perguntei a ela, e ela leu para mim.
Któregoś dnia przyszedł wcześniej do studio, spotkał mnie i przeczytała mu ten wiersz.
I foi assim que a gente se conheceu. Eu vim parar aqui.
A więc nastawmy sobie muzykę, zacznijmy lekturę. I co się dzieje? Otwieram tekst, patrzę jeszcze na spis treści, a tam zapach mango, czyli jeszcze inne zmysły. No jak mango, to i smak. No i jest to moje oczekiwanie wielkiej awangardy i eksperymentu. A pierwszy tekst jest o najbardziej znanym w Polsce i być może na świecie brazylijskim autorze, prozaiku, Paulo Coelho, prawda? Czyli wcale nie awangarda, wcale nie eksperyment, literatura popularna. Autorka Aleksandra Pajek no potwierdza to, pisze o tym, jak niezwykle poczytny jest, jak funkcjonuje w globalnej cyrkulacji, jak jest alchemik w Księdze Rekordów Guinnessa. Ustawia co prawda tę dyskusję w bardzo ciekawym kontekście takiego przekładania lokalności brazylijskiej na właśnie język uniwersalny. I cytuję zresztą samego autora, który mówi: tak, ja chcę pisać prosto tak, żeby zrozumieli mnie wszyscy na całym świecie. Więc być może dlatego to jest takie pisanie, które znajduje wielką poczytność wśród tak zwanego zwykłego czytelnika. Nie lubię tak mówić, ale tak jest. A wcale nie cieszy się jakimś szczególnym uznaniem wśród akademików i literaturoznawców. Ale okazuje się, i dziękuję za ten tekst, i to się okazuje już na samym początku, że jest bardzo awangardowy, eksperymentalny rozdział w biografii tego autora. No bo on zaczynał jako przedstawiciel kontrkultury brazylijskiej. On też współpracował z muzykami i to innej miary niż Caetano Veloso, znaczy innego może rodzaju, ale u niego, w jego biografii i w początkach, od których on się odciął, znajdujemy ten awangardowy impuls, którego oczekiwałam. I zanim zyskał globalny rozgłos, to były lata 70., kiedy on współtworzył brazylijską scenę alternatywną jako dramaturg, jako dziennikarz.
Autor tekstów też.
Autor tekstów, piosenek. On współpracował z ikoną brazylijskiego rocka i jedną z czołowych postaci ówczesnej opozycji kulturowej, Raulem Seixasem. Zresztą trafił przecież nawet do aresztu i był poddany brutalnym przesłuchaniom. Tam są bardzo ciekawe wątki, które warto zgłębić, no bo tak jak mówię, tekst jest długi i ustawia zresztą tę twórczość w różnych kontekstach, i nawet postkolonialnym, ale to tylko nam pokazuje, jak różnie możemy na to patrzeć. Także nie zawodzi ten tekst, chociaż pierwsza myśl była, no okej, nic tu nowego. Kartkujemy akcent dalej. Po drodze zatrzymujemy się na takim niebrazylijskim przystanku. Są dwa wiersze Bohdana Zadury po tym tekście o Coelho. I ja nie mogę nie polemizować z poetą, bo on w wierszu Dylemat pisze o pewnej amerykańskiej poetce. Pisze tak, nie wiem nawet jak ta amerykańska poetka się nazywa, bo reszta mi się wyświetli, kiedy odnowię prenumeratę wyborczej. Poetce, która, i to jest istotne, chcąc napisać wiersz o Serenie Williams, postanowiła nauczyć się grać w tenisa. No i Zadura rozważa, ja odbieram to jako krytykę tej metody, jako głos krytyczny, czy chcąc napisać wiersz o pomarańczowej małpie, powinienem się pozbyć resztek dobrego wychowania. Czy chcąc napisać wiersz o Alfonsie, powinienem zacząć czerpać zyski z cudzego nierządu i tak dalej. O nożowniku z Chorzowa, czy powinienem nauczyć się zabijać. Ja uważam, że nie można bagatelizować metody pracy tej poetki. Ja wiem, o kim mowa. To jest wydana zresztą w sierpniu zeszłego roku w świetnym tłumaczeniu Joanny Mąkowskiej, Claudia Rankin, akademiczka, która zresztą pisze o metodzie pracy i o poezji dokumentalnej, czyli XXI-wiecznej, chociaż oczywiście mającej korzenie już dawno, awangardzie, eksperymencie i takiemu podejściu do słowa, bo nie chcę tylko używać poezji, dlatego że tam jest i esej, i jakaś taka krytyka społeczna, i też fotografie są, i dzieła sztuki, to jest taka książka artystyczna, więc znowu verbi voco visual, no i tenis jako dyscyplina elitarna, dyscyplina białych przede wszystkim, sport indywidualny, a tutaj mamy czarne ciało. Ją interesuje tożsamość, miejsce czarnych sportowców w kulturze amerykańskiej. Bardzo ciekawy wątek, więc dziękujemy Bohdanowi za duże, za taką nieoczywistą rekomendację. Wydawnictwo Charakter, polecamy. Ale wracamy do Ameryki Południowej, bo przez chwilę w Ameryce Północnej byliśmy. No i jest już ten taki, tak kwintesencja eksperymentu w postaci fragmentu powieści Osmana Linsa, jednego z najważniejszych brazylijskich pisarzy eksperymentalnych, który zresztą w którymś momencie działał w tym samym czasie, bo on umiera w latach 70., jest z 1920 któregoś tam roku, więc to jest ten okres czasu, więc w tym samym czasie co i Paulo Coelho i Augusto de Campos, czyli to jest ten okres, ale on pracuje w prozie i on uważa, że on pyta, jego interesuje, jak forma książki wpływa na sposób myślenia czytelnika. To jest znowu coś, co pewnie podobałoby się Perloff, chociaż ona akurat prozę zaczęła późno czytać i jednak taką bardziej klasyczną, ale mówiła, że co odróżnia poezję amerykańską i literaturę amerykańską od brazylijskiej, to między innymi właśnie ten purytański wątek, czy też taki przymus, czy też chęć tworzenia ze słowa treści przede wszystkim, przekazu i takiej jakiejś dydaktycznej rzeczy. To, co u Coelho się właśnie teraz w literaturze znajduje. Natomiast tu mamy takiego eksperymentatora z krwi i kości. Ja bardzo polecam ten tekst. To jest fragment powieści, najsłynniejszej powieści Linsa, Avalovara, tak, z 1973 roku, a ten fragment jest zatytułowany Spirala i kwadrat. Czyli wracamy do naszego kwadratu z okładki. Kwadrat zamykający ten trójkąt. Polecam, to jest fascynujące, bo pracuje na kwadracie magicznym i na spirali. Jego można porównać w różnych warstwach, bo można go i porównać do Borgesa w tej warstwie intelektualnej, można go porównać do Italo Calvino w konstrukcyjności, można wreszcie do Georgesa Pereca w tych takich formalnych regułach, systemach. Tak. Tu można, to jest ten nurt, także dla osób, które lubią z eksperymentem obcować, to bardzo atrakcyjny autor, który pracuje, eksperymentuje na poziomie całej książki jako systemu. Więc polecam ten przekład, bo chyba nie powiedziałam, Piotra Kilanowskiego.